Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież zaapelował o pełną integrację osób niesłyszących.
Anglikański prymas Rowan Williams proponuje katolikom minimalistyczny model jedności chrześcijaństwa.
Europejska chadecja poszukuje swej tożsamości.
20 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Surinamu Ronalda Venetiana. Przywódca tego południowoamerykańskiego państwa, byłej kolonii holenderskiej, wziął w tych dniach udział w szczycie FAO na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Prezydent Venetian spotkał się także z kardynałem, sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji. Jak poinformowało następnie Watykańskie Biuro Prasowe, rozmawiano na tematy międzynarodowe i regionalne. Poruszono także kwestie związane z sytuacją wewnętrzną Surinamu, zwłaszcza dotyczące polityki społecznej, ochrony środowiska oraz współpracy Kościoła i państwa. Katolicy stanowią w Surinamie trzecie pod względem liczebności wyznanie, po hinduizmie i protestantyzmie.
Chrystus, który przywracał słuch głuchym, pragnie też uzdrowić ludzkość od głuchoty ducha, czyli egoistycznego zamykania się na potrzeby bliźnich. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Poświęcono ją tym razem ludziom niesłyszącym. Papież wskazał na częsty brak solidarności z nimi.
Wiele organizacji powstałych dla ochrony i wdrażania ich praw zwraca uwagę na utrzymywanie się kultury naznaczonej uprzedzeniami i dyskryminacją. Jest to godne ubolewania i nieusprawiedliwione, gdyż przeciwne godności osoby niesłyszącej i jej pełnej integracji społecznej. O wiele szersze jednak są inicjatywy instytucji i stowarzyszeń, tak kościelnych jak świeckich, które kierując się autentyczną solidarnością, poprawiły warunki życia licznych niesłyszących. Nie można jednak zapominać ciężkiej sytuacji, w jakiej żyją oni jeszcze dzisiaj w krajach rozwijających się, tak z braku odpowiedniej polityki i ustawodawstwa, jak z powodu trudnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Głuchota bowiem to często następstwo chorób łatwych do wyleczenia. Apeluję zatem do polityków i władz cywilnych, by również w tych krajach popierali należne poszanowanie godności i praw osób niesłyszących, przyczyniając się odpowiednią pomocą do ich pełnej integracji społecznej.
Papież przypomniał, że pierwsze szkoły dające wykształcenie i formację religijną niesłyszącym powstały w Europie już w XVIII wieku. Od tego czasu Kościół rozwinął liczne dzieła charytatywne, niosące im nie tylko oświatę, ale też pomoc w pełnej realizacji siebie.
Dzisiejsze społeczeństwa coraz bardziej dążą do zniesienia barier dla niepełnosprawnych fizycznie, uważa organizator Watykańskiej Konferencji, arcybiskup Zygmunt Zimowski. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia często nie widzi się jednak tych, którzy w sobie noszą wewnętrzną barierę głuchoty, pozostają wyizolowani, ponieważ nie słyszą dźwięków tego świata.
Jan Paweł II powiedział tak: w imię Chrystusa Kościół chce zrobić wszystko, żeby Kościół dla was był waszym domem. I ja myślę, że to jest przesłanie, cel tej konferencji, żeby w Kościele, nie chodzi tylko o świątynię, ale w ogóle jako ludu Bożego, rzeczywiście ci ludzie czuli się przyjęci i bez barier.
Watykańska konferencja to też okazja do wymiany doświadczeń duszpasterskich. Kościół uczy się podejścia do głuchych, a także religijnego języka migowego, mówi ksiądz doktor habilitowany Andrzej Kiciński z KULU.
Odkrywamy przez te dwa dni trzy podstawowe zasady działania Kościoła. Pierwsza to jest zasada integracji. Musimy zrobić wszystko, żeby oni nie byli na marginesie życia kościelnego. Druga zasada to jest personalizacji. Tutaj nie ma osób głuchych, głuchoniemych. Jest John z Liverpoolu, jest Luka ze swoją żoną. To jest to personalizacja. My się na nich patrzymy i od nich się uczymy. I trzecia zasada to jest normalizacja. Chcemy zrobić wszystko, aby oni byli w Kościele pełnoprawnymi członkami, czyli mającymi wszystkie pomoce, odpowiedni nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim odpowiednią katechezę, która pozwoli im rzeczywiście wzrosnąć świętości.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Do nieprzykładania zbyt wielkiej wagi do spornych kwestii, które dzielą katolików i anglikanów, wezwał arcybiskup Rowan Williams. Prymas wspólnoty anglikańskiej przebywa w Rzymie. Jutro spotka się z papieżem. Wczoraj gościł na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie wziął udział w konferencji z okazji stulecia urodzin kardynała Johannesa Willebrandsa, pioniera katolickiego ekumenizmu. Przemawiając do obecnych, m.in. do kardynała Waltera Kaspera, przypomniał on, że prowadzony od kilkudziesięciu lat dialog teologiczny między obu wyznaniami wykazał, że są one zgodne co do najważniejszych prawd wiary. Zagadnienia, które nas dzielą, jak prymat papieża, wizja jedności czy ostatnio święcenia kobiet, to zdaniem arcybiskupa Williamsa problemy drugiej kategorii, które nie uprawniają nas do utrzymywania podziałów.
Arcybiskup Canterbury zasugerował nowy model zjednoczenia, wzorowany na wspólnocie anglikańskiej, która jest w stanie zachować jedność różnych prowincji kościelnych, pomimo rozbieżności opinii w niektórych kwestiach. Taka wizja zjednoczenia różnych form jedności kościelnej była też bliższa kardynałowi Willebrandsowi, uważa zwierzchnik Anglikanów. Do tej minimalistycznej wizji jedności zachęciła go również decyzja Benedykta XVI o utworzeniu wewnątrz Kościoła katolickiego struktur dla byłych Anglikanów. Pokazuje ona bowiem, że nie wszystkie różnice muszą prowadzić do podziałów. Prymas wspólnoty anglikańskiej stwierdził jednakże, że papieska decyzja nie wprowadza żadnego przełomu, w tym sensie, że nie potwierdza ona ważności święceń anglikańskich, ani też nie tworzy nowych form pasterskiej władzy. Arcybiskup Rowan Williams zaznaczył również, że stanowisko Anglikanów w kwestii kapłaństwa kobiet nie podlega dyskusji.
W Wenecji zakończyło się doroczne spotkanie zarządu Europejskiej Partii Ludowej. Gromadzi ona ugrupowania chrześcijańsko-demokratyczne z krajów Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kościołów i związków religijnych naszego kontynentu.
Wokół tożsamości Europy i wartości, które są fundamentem kontynentu, toczyły się dwudniowe obrady z udziałem przedstawicieli Kościoła katolickiego, prawosławnego, protestanckiego oraz gminy żydowskiej. O podsumowanie dwudniowego sympozjum poprosiłem biskupa Tadeusza Pieronka.
Ja uczestniczę w tych konferencjach już od kilku lat i odnoszę wrażenie, że konferencja w Wenecji przełamuje, a może przełamała takie tabu, które polegało na zachowywaniu poprawności politycznej w określaniu sytuacji chrześcijaństwa w Europie czy w ogóle na świecie. No są fronty, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dzisiaj laicyzm jest tak rozpędzony i tak uderza w chrześcijaństwo, że my nie możemy kryć głowy w piasek. My musimy słuchać Boga, a nie ludzi. I to powinniśmy mówić absolutnie otwartym językiem na wszystkich spotkaniach międzynarodowych i gdziekolwiek się spotykamy.
Do uczestników konferencji przesłanie skierowali m.in. kardynał Angelo Scuola, patriarcha Wenecji, Bartłomiej I, patriarcha Konstantynopola oraz Cyryl, patriarcha Moskwy i Wszechrusi. Z Wenecji dla Radia Watykańskiego ksiądz Cezary Chwilczyński.
Alois Glik został nowym przewodniczącym Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. 69-letni polityk bawarskiej partii chadeckiej CSU zastąpi po 12 latach Hansa Mayera, który dla wielu katolików uchodził za lewicującego liberała. Nowo wybranemu szefowi największej organizacji świeckich katolików w Niemczech pogratulował w specjalnym telegramie przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch.
To właśnie niemiecki episkopat od kilku miesięcy blokował kandydaturę nowego przewodniczącego, który miał zostać liberalny polityk z Hesji. Zwrot w szeregach komitetu w stronę bardziej konserwatywnego polityka z Bawarii zaakceptowali tym razem wszyscy biskupi. Alois Glück przez 39 lat zasiadał w bawarskim Sejmie. Znany jest z tego, że swoje polityczne cele opierał na katolickiej nauce społecznej. W swojej programowej przemowie podkreślił, że będzie dbał o większy dialog między episkopatem a świeckimi. Na razie nie wiadomo, jak ten dialog się ułoży. Glück jest bowiem nadal członkiem organizacji Donum Vitae, która kontynuuje poradnictwo dla kobiet zamierzających dokonać aborcji. Mimo tego na czele Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich zachodzi istotna zmiana. Po 12 latach ustępuje Hans Mayer, który uchodził za liberała. Centralny Komitet Katolików Niemieckich już od 1952 roku współtworzy Rady Świeckich we wszystkich niemieckich diecezjach. Jest to największa i najbardziej wpływowa organizacja świeckich w Kościele w Niemczech. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II zasłynęła z ostrej krytyki kościoła hierarchicznego. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W Moskwie zamordowano proboszcza prawosławnej parafii, księdza Daniła Sysojewa. Był on znany z pracy misyjnej pośród ekstremistycznych środowisk muzułmańskich. Ksiądz Sysojew w ostatnich latach otrzymywał SMS-y i telefony z pogróżkami. Na początku października, w trakcie rozmowy telefonicznej, anonimowy głos poinformował go o wydanym nań wyroku śmierci.
Wszczęto śledztwo, do prowadzenia którego powołano grupę najlepszych kryminologów z Centralnego Komitetu Śledczego Moskwy. Rozpracowywane są różne motywy zbrodni, w tym na tle międzyreligijnym, powiedział szef Centralnego Komitetu Śledczego Anatolij Bagmiet. Ksiądz Daniil Sysojew znany był jako doświadczony teolog, stale prowadzący dysputy z przedstawicielami ekstremistycznych kierunków islamu. Pierwsze pogróżki otrzymał 4 lata temu po jego publicznej dyskusji z kapłanem prawosławnym Wieczysławem Połosinym, który przeszedł na islam. Ksiądz Daniil był autorem prac naukowych poświęconych problematyce prawosławno-muzułmańskiej, zatytułowanych Małżeństwo z muzułmaninem i Prawosławna odpowiedź islamowi. Mający 35 lat, zamordowany kapłan prawosławny był żonaty i osierocił 3 dzieci. Ostatnie lata życia poświęcił pracy misyjnej. Zainicjował działalność szkół misyjnych w Moskwie, Murmańsku, Saratowie i Ulianowsku. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Miliony dzieci głodują, zmuszane są do pracy i nie mogą chodzić do szkoły. Choć sytuacja najmłodszych w ostatnich latach uległa pewnej poprawie, to wciąż potrzeba międzynarodowej mobilizacji. Dziś przypada 20. rocznica podpisania Konwencji Praw Dziecka. Obchodzony jest też Światowy Dzień Modlitwy i Czynu na Rzecz Dzieci. Podczas środowej audiencji o poszanowanie praw i godności dziecka apelował Benedykt XVI.
Można mówić o pewnej ewolucji w ciągu ostatnich 20 lat, jaka nastąpiła generalnie w mentalności społeczeństw, jeśli chodzi o bardziej cywilizowany sposób traktowania dzieci. Przekłada się ona także na konkrety. Tytułem przykładu 84% wszystkich dzieci na świecie uczęszcza do szkół. Znacznie zmniejszyła się także ilość dzieci rekrutowanych jako żołnierze, wykorzystywanych w prostytucji czy zatrudnionych do niewolniczych prac. Trudno jednak osiąść na laurach, skoro nadal piętrzy się ogrom problemów, które określić można jako zbiorową tragedię dzieci na skalę planetarną. Wciąż bowiem aż 150 milionów dzieci na świecie między 5 a 14 rokiem życia pracuje, a każdego dnia umiera kilkadziesiąt tysięcy dzieci przed 5 rokiem życia z banalnych, łatwych do wyeliminowania powodów. UNICEF czyni przy okazji obchodzonej dziś rocznicy podpisania Konwencji o prawach dziecka przyrzeczenia radykalnej poprawy sytuacji w ciągu kolejnych 20 lat. Na terenie organizacji międzynarodowych tego typu deklaracje są jednak często rzucane na wiatr. Z Genewy dla Radia Watykańskiego Teresa Węgrzyn.
W Brazylii powstało drugie sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Prowadzą je w Rio de Janeiro polscy palottyni. Pierwsze sanktuarium powstało w 2002 roku w Curitibie z inicjatywy księży Marianów. Kult Jezusa Miłosiernego dzięki polskim misjonarzom staje się w Brazylii coraz bardziej popularny.
Od początku lat 80. ubiegłego wieku praca duszpasterska polskich księży palottynów w archidiecezji Rio de Janeiro koncentrowała się na szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego. W tamtym okresie ksiądz Tadeusz Korbecki rozpoczął budowę Kościoła Miłosierdzia Bożego. Nowa świątynia stała się siedzibą jedynej pod tym wezwaniem parafii na terenie metropolii Rio de Janeiro. Zwiększająca się z każdym rokiem liczba pielgrzymów szukających ukojenia u Jezusa Miłosiernego, promowanie kultu Miłosierdzia Bożego w wielu parafiach archidiecezji oraz zapewnienie o zagwarantowaniu przez palottynów opieki duszpasterskiej licznie przybywającym do świątyni pielgrzymom przyczyniło się do utworzenia sanktuarium. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wisław Malczewski, Chrystuszowiec.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.